Konwersatorium. Dzień dobry Państwu, Konwersatorium, Paweł Milczarek. Dzisiaj jest ze mną w Konwersatorium Michał Barcikowski.
Dzień dobry Państwu, dzień dobry Pawle.
I będziemy rozmawiali znowu o ludziach pokolenia niepodległości 1918. A dzisiaj to będą takie dwie panie, albo należałoby powiedzieć dwie panny, które są ludźmi, instytucjami. Tak, właściwie będziemy mówili o ludziach, ale właśnie nie da się mówić o nich inaczej, jak o instytucji, które one stworzyły. Chodzi o Jadwigę Kowalczykównę i Jadwigę Jawórkównę. Dwie panny Jadwigi, które do historii przeszły jako panna Jadwiga Czarna, to Kowalczykówna, i panna Jadwiga Biała, to jest Jawórkówna. Ale do jakiej historii one przeszły? Dlaczego w ogóle takie zaczęto nazywać? No, dlaczego je odróżniano? Dlatego, że występowały przez całe życie w parze, ale no, nie ze względu na jakiś romantyczny związek, tylko ze względu na bardzo ideową pracę, którą podjęły, zdecydowały się wspólnie prowadzić. Chodzi o szkołę. W Warszawie rzecz się dzieje, szkoła na Wiejskiej albo jako szkoła Kowalczykówny, tak? Tak to w skrócie wychodziło, chociaż obie panny Jadwigi za szkołę odpowiadały i w jakimś sensie, o czym tutaj powiemy, dopełniały się, tak? Były jakoś niezbędne obie do tego, żeby ta szkoła miała taki wyraz, jaki miała. Powiemy najpierw o samych tych paniach. Kilka słów danych biograficznych. Jadwiga Kowalczykówna, czyli pamiętamy, panna Jadwiga Czarna, urodzona w 1874 roku, córka astronoma, docenta Szkoły Głównej Warszawskiej, dyrektora Obserwatorium Astronomicznego w Warszawie. Od razu można powiedzieć, to nie jedyny wzgląd, jeden z wielu powodował, że od początku wyrastała w pewnym elitarno-naukowym środowisku.
Mówiąc językiem minionej epoki, była to rodzina należąca do inteligencji pracującej. Ona była już w drugim pokoleniu inteligentką, więc jest to nowa klasa. Już to samo pochodzenie jest pewną nową klasa społeczna.
Nie mamy już do czynienia z momentem przejścia gdzieś z jakiegoś dworu, prawda? Tak. Tylko mamy już do czynienia z osobą, która po prostu wyrastała w ogrodzie botanicznym w Warszawie, dlatego, bo jej ojciec był tam dyrektorem. Można też powiedzieć, że w jej rodzinie taką też ważną dla niej osobą, dziadek, profesor Jerzy Aleksandrowicz, to z kolei wybitny polski botanik, który był dyrektorem ogrodu botanicznego. No więc astronom, botanik, tego typu bardziej
nauki przyrodnicze, tak, prawda?
Tak to wygląda.
To też moda epoki.
Wykształcenie panny Jadwigi Kowalczykówny jest też bardzo charakterystyczne. Poza tutaj szkołą prywatną, podstawową, wykształceniem gimnazjalnym, mamy od roku 1898 ją jako uczęszczającą na tajne kursy Uniwersytetu Latającego. To jest instytucja, o której tu tylko wspomnimy, ale ważna w życiu obu panien Białej i Czarnej, bo obie tam tak naprawdę się spotkały. To jest instytucja, jak powiedzieliśmy, tajnych kursów, ale związanej z pewną inicjatywą osób takich jak profesor Władysław Smoleński, Edward Grabowski, Adam Marburg, Ludwik Krzywicki, Piotr Chmielowski. No, wymieniamy niektórych. Aleksander Świętochowski, Ignacy Chrzanowski. Generalnie rzecz biorąc, same te nazwiska, tak, wymieniam zwłaszcza te, które uświadamiają nam, że mamy do czynienia z tak zwaną, jak się to wtedy mówiło, postępową inteligencją. Tak? Czyli z ludźmi, niekiedy też się mówiło o radykalnych poglądach, to znaczyło generalnie jakiś związek bliższy, dalszy, ideowy z socjalizmem, jakaś fascynacja, jakieś zainteresowanie albo światopoglądem naukowym, tym pozytywistycznym.
Scientystycznym.
Tak. I z drugiej strony też niekiedy, u Krzywickiego to będzie oczywiste, też taka pewna otwartość, zainteresowanie socjologią, taką otwieraną przez, trochę też przez lekturę Marksa, prawda, na przykład. To są mechanizmy ekonomiczno-społeczne. Znajdowanie, jak powiedział inny nasz tutaj bohater Wacław Naukowski, znajdowanie sprężyn, które poruszają z wskazówkami zegara, tak, bo to pamiętamy, że Naukowski krytykował Sienkiewicza, że pokazuje wskazówki zegara, nigdy nie pokazuje sprężyn. To byli ludzie, którzy interesowali się sprężynami, czyli mechanizmami. Jadwiga Jawórkówna, krewna, panna Jadwiga Biała, urodzona w 1880 roku w Żyrardowie. To jest o tyle ważne, że była córką lekarza fabrycznego, Żyrardów wiadomo, włókienniczy Zagłębie. Lekarz fabryczny, a więc znowu mamy do czynienia z tutaj, tam mieliśmy do czynienia z pewną no, jakby zainteresowaną nauką i postępowością nauki, tak, inteligencją. Tu mamy do czynienia wprost z człowiekiem jakby terenu i spotkania z ludźmi niekiedy znajdującymi się zwyczajnie w trudnej, tak, sytuacji, ludźmi z innej też.
Aczkolwiek i... przez swój zawód też człowieka metody naukowej.
Tak, byśmy, oczywiście. Tak,
powiedzieli. No i też pewne zacięcia i zamiłowania, skoro córkę zdecydował się kształcić, co nie było oczywistym wówczas.
Oczywiście,
wówczas.
Samo to w sobie było tak, postępowe.
Wyborem. Tak.
Otóż dwie panny Jadwigi spotkały się znowu właśnie na kursach Uniwersytetu Latającego, ale nie tylko, bo po prostu też i rodziny gdzieś tam się w którymś momencie poznały, tak? I te więzy były koleżeńskie, nie tylko z powodów edukacyjnych, że tak powiem. Dwie panny, panna Jadwiga Kowalczykówna, 6 lat starsza, obie pełne jakichś wzbudzonych także przez wspomniane autorytety, tak? Wzbudziły się w dwóch pannach pewne ideały służby społecznej, pracy społecznej, budowania instytucji pracy społecznej. No i to się ziściło. W roku 1903 z ich przyjaźni i życiowej decyzji powstaje zaczątek tej szkoły równocześnie powszechnej, gimnazjum, która będzie trwała do praktycznie do roku 1944, bo także nie tylko w czasie 1903 rok, zwróćmy uwagę, to jest jeszcze nawet przed tym przełomem strajków szkolnych, więc początki są bardzo półlegalne i takie jeszcze konspiracyjne. Potem mamy stopniowo coraz jakby dalej idące wychodzenie w legalność, choć cały czas...
Szkoła jest od początku legalna, natomiast to, co się w tej szkole dzieje, nie zawsze jest
oczywiście do
końca legalne. W wielu ówczesnych opowieściach związanych ze szkołami, to była szkoła prywatna, prawda, nie było to gimnazjum państwowe rosyjskie. W wielu tych opowieściach ówczesnych ten motyw takiej jakiejś gry z inspektorami szkolnymi reprezentującymi władze rosyjskie, którzy nachodzą, szukają podręczników niedozwolonych, prawda, to się pojawia w biografii kilka lat starszej Marii Curie-Skłodowskiej, która przecież gdzieś w tych okolicach mniej więcej też przecież zdobywała na tym samym Uniwersytecie Latającym wykształcenie,
szlify.
Panny Jadwigi trafiają na trochę lepszy czas. Rzeczywiście, jak wspomniałeś, przychodzi rewolucja 1905 roku, no, która jest takim momentem odwilży zdecydowanie, również jeśli chodzi o, a nawet może przede wszystkim jeśli chodzi o obszar nauczania. Wolno nauczać po polsku, wolno nauczać lepiej lub gorzej, ale języka polskiego, historii polskiej.
To jest początek, potem mamy oczywiście wraz z niepodległością roku 18, która jest taką osią naszych rozmów, mamy oczywiście rozkwit tej szkoły, jej pełną i nieskrępowaną realizację jej misji. To jest czas, w którym rzeczywiście setki już uczennic w dużej, rozrastającej się szkole, świetnie prosperującej, zdobywają, no w zależności od możliwości, zainteresowania, zdobywają pewien rys charakterystyczny, powoduje, że coś takiego jak obecność takich absolwentek kowalczykówien, jak mówiono, czyli dziewcząt po szkole kowalczykówny, że to się już zaznaczało. No i koniec jest taki trochę jak początek, znowu konspiracyjny, to jest II wojna światowa, to jest okupacja niemiecka, to jest jakby z jednej strony wykorzystywanie wszystkich legalnych możliwości kontynuowania szkoły, a z drugiej strony no, realizowanie na ile to możliwe kursu szerszego, choć jak czytamy we wspomnieniach dotyczących tego czasu, oczywiście, jakby to powiedzieć, ta część humanistyczna wykształcenia to dawało się o wiele lepiej realizować niż bardzo ważna dla w tej szkoły część matematyczno-przyrodnicza. To z powodu nieustannego przerzucania się z miejsca na miejsce tajnych kompletów i tak dalej, to było zdecydowanie trudniej utrzymać ten poziom. Obie panny, tak jak razem we wspólnocie przyjacielskiej żyły, tak obie zginęły w okolicznościach nie do końca jeśli chodzi o ostatnie chwile opisanych. Niemniej jest rzeczą jasną, wiadomą, że 11 sierpnia 1944 roku, a więc jesteśmy wpisani tu w historię Powstania Warszawskiego, panny obie, panna Jadwiga Biała i panna Jadwiga Czarna, przebywają w jednym z domów. Tak się składa, że w tym domu zostaje znaleziony, czy też nie tyle znaleziony, ile wiadomo, że jest, że przez jakiś czas przybywał powstaniec. Niemcy są tego świadomi. Z powodu tego decydują się na represje wobec mieszkańców tego domu. Ostatecznie tych mieszkańców wyrzucają. Zostają chore, zwłaszcza panna Jadwiga Czarna była wtedy chora, potrzebowała pomocy. Pozostają więc trzy panie w tym domu, bo także siostra Jadwigi Kowalczykówny, trzy panie, i prawdopodobnie, bo tego już dokładnie nie wiemy, albo zostaje po prostu podpalony dom i one giną w ramach pożaru, albo też wcześniej, bo są świadkowie, którzy mówią o jakichś rozmowach najpierw z Niemcami wewnątrz tego domu, że albo może zostają wcześniej zastrzelone. Trudno to do końca rozstrzygnąć.
W każdym razie zostają znalezione w ruinach, w pogorzelisku. Tak,
tak, tak. To już są te ich pozostałości. To jest ta pierwsza...
No taki polski los, prawda? Polsko-warszawski.
Tak, dokładnie.
Los,
Można opisać, że mamy do czynienia z ludźmi, w których życiu się cała ta epoka na tej szkolnym szlaku się jakoś odciska.
Właśnie, że z jednej strony polski los, przepraszam, że ci wejdę w słowa, z drugiej strony no my zawsze staramy się jakieś uniwersalne wątki znaleźć w tych naszych życiorysach, tak? Biografia to jest w ogóle taka dobra sonda, tak? Zapuszczona w dzieje, bo ona jak w soczewce pozwala pewne procesy na przykładzie konkretnego człowieka, w tym wypadku konkretnych dwóch kobiet zobaczyć. Myśmy wielokrotnie wspominali o tym, że to nasze, ci ludzie niepodległości, którymi się zajmujemy, prawda? Podkreślaliśmy wspólne cechy. Z reguły są to ludzie urodzeni niedługo po upadku Powstania Styczniowego. No tutaj to już jest prawie 10 lat, trochę więcej po upadku Powstania Styczniowego. No w każdym razie ludzie, którzy tej traumy, tego upadku Powstania nie przeżyli, za to przeżywają gwałtowny, niezmieniający się świat i gwałtownie industrializujące się królestwo. Polskie na ich oczach Warszawa z naprawdę średniowiecznego miasta staje się metropolią, może nie na miarę Paryża czy Londynu, ale trzecim największym miastem Imperium Rosyjskiego, z wodociągami, z tramwajami konnymi później i tak dalej, z tymi wszystkimi atrybutami, prawda, wielkiego miasta. Pierwsze pokolenie kobiet, które się kształci, wspomnieliśmy o największej przedstawicielce tego pokolenia, jeśli chodzi o Polskę, czyli Marii Curie Skłodowskiej, ale przecież ona jest, wyrosła, jakby to powiedzieć, do poziomu światowego, natomiast były setki innych, tak, które po raz pierwszy mogły się wtedy kształcić. Zresztą to jest w ogóle, jeżeli mówimy o czymś takim jak geniusz miejsca, prawda? Nie chcę powiedzieć magia miejsca, bo to jest w ogóle już brzydkie słowo. Zatrzymajmy się przy tym geniuszu miejsca, prawda? No to Śródmieście Południowe Warszawy to jest w ogóle jakieś takie zagłębie edukacyjne i właśnie zagłębie edukacji kobiet, bo mamy przecież na rogu szkołę, o której dzisiaj wspominamy, szkołę dwóch panien Jadwig, prawda? Na rogu Wiejskiej i Matejki, tam dzisiaj już nie ma żadnych kamienic, stoi pomnik Polskiego Państwa Podziemnego, ale niedaleko również na Wiejskiej przy Placu Trzech Krzyży z kolei słynna Królówka, Gimnazjum Liceum Królowej Jadwigi, tym razem nie prywatne, państwowe, które istnieje od lat 70. XIX wieku i pod różnymi nazwami w różnych miejscach istnieje do dzisiaj. Też budynek już nieistniejący, tam stoi pomnik Wincentego Witosa. Tereny dzisiejszego Sejmu, które wtedy były, to zupełnie inna szkoła. To rosyjska pensja dla panien z dobrych domów. Aleksandryjsko-Maryjski Instytut Wychowania Panien. No i też niedaleko, bo na ulicy Pięknej, tak, szkoła...
Cecylii Plater-Zybarkowej.
Tak jest. Też poświęcona edukacji kobiet. Jak obliczano przez tą jedną szkołę, o której dzisiaj rozmawiamy, ile się przewinęło kobiet? To jest około 1000 chyba, prawda?
Trochę poniżej, trochę mniej, ale rzeczywiście jest to znacząca, biorąc pod uwagę, że
większość z nich poszło potem na wyższe studia i je ukończyło. Co było w ogóle ewenementem.
Nie mamy dokładnych statystyk, ale istnieje opinia, że to jest około 60-70% absolwentek tej szkoły kontynuowało studia. Dlaczego tak było, to za chwilę w drugiej części naszej rozmowy. Wracamy do naszej rozmowy o pannach Jadwidze Kowalczykównie i Jadwidze Jawórkównie, czyli o Jadwidze Czarnej i Jadwidze Białej i o ich szkole w Warszawie na ulicy Wiejskiej. Trochę byłoby chyba dobrze, żebyśmy opowiedzieli, dlaczego ta szkoła była jakoś inna. Czy była inna, tak? Wymieniłeś przed przerwą kilka różnych szkół. Oczywiście każda z nich ma swoją, również użyję tego określenia, ma ten swój geniusz i ma swoje wychowanki, ma swoją legendę, która zawsze broni tej konkretnej tożsamości.
Swoją cechę.
Tak jest. Otóż gdyby tak szukać tej cechy, tej noty dominującej w szkole panien Jadwig, czy będę mówił krócej w szkole Kowalczykówny, bo tak po prostu to się mówiło, no to bym powiedział, że to jest szkoła w znacznym stopniu naukowo-eksperymentalna. To jest z jednej strony. Z drugiej strony, jak mówiono czasami potem w dwudziestoleciu z przekąsem etyczki od Kowalczykówien. To znaczy taka szkoła, to może nie jest rzecz, która jest tylko dla tej szkoły charakterystyczna, ale dla niej bardzo na pewno. To jest wprowadzony przez założycielki rys pewnej, jakby to powiedzieć, bardzo przemyślanej, tak, przemyślanego wychowania do odpowiedzialności moralnej, takiego
samodoskonalenia.
Tak. Zresztą rys epoki. Za chwilę będziemy starali się to pokazać trochę na tle. Te dwa wątki, które we wspomnieniach można sięgnąć, ja w tej chwili mam przed sobą książkę, która została wydana po latach, Szkoła na Wiejskiej, zbiór wspomnień. Absolwentki tej szkoły usiłowały po latach, to jest, ukazało się w 1974 roku, jakby to powiedzieć, uratować pamięć o tej szkole, więc mamy tutaj całą kolekcję osób, nauczycieli, same założycielki. Gdy się to wszystko przegląda, oczywiście nawet biorąc poprawkę na charakterystyczny dla takich publikacji moment taki troszeczkę apoteozy, jakichś takich trochę marmurowych, czasami puz, że tak powiem, tych wszystkich postaci, to mimo wszystko no, przechodzi tam szereg faktów, które rysują nam rzeczywistość. I to wygląda rzeczywiście na z jednej strony, że te dwie panny miały przy zróżnicowaniu charakterów, podobno panna Czarna była bardzo wymagająca, bardzo miała wszystkie rzeczy przemyślane, bardzo lubiła bezpośrednie relacje z uczennicami, takie jakby to powiedzieć twarzą w twarz rozmowę i prowadzenie swoich uczennic, taką uwagę pedagogiczną, a równocześnie panna Biała dopełniają w tym, że wszyscy wspominają, że z jednej strony ona była częściej obecna na korytarzach szkoły i taka jakby obserwująca sytuację, łatwiej występująca. Panna Czarna nie lubiła, bardzo się, zdaje się, obawiała występów publicznych, nie miała oratorskich chęci i zdolności. Za to Biała Jadwiga trochę w większym stopniu. Natomiast wszyscy zwracają uwagę, że przy tej jakby większej, jakby takiej może ruchliwości, równocześnie była osobą nieprawdopodobnie, jakby powiedzieli Francuzi, przezroczystą. To znaczy taką, która właściwie nie chciała nigdzie jakby zostawić takiego śladu, żeby ją podziwiano, żeby była osobą bardzo, bardzo chowającą się, że tak powiem, mającą wpływ na wydarzenia, działającą, a równocześnie nie odbierającą sobie, czy w minimalnym stopniu odbierającą sobie jakiekolwiek efekty sławy. To raczej wolała, jeśli już, zostawiać przy Czarnej. Tak? To dziwny, specyficzny bardzo podział ról tych dwóch założycielek. Ale obie w tym całym zróżnicowaniu wymyśliły sobie szkołę, która szła bardzo do przodu w stosunku do pewnego wyobrażenia dominującego o edukacji w ogóle i o edukacji dziewcząt zwłaszcza. W ogóle, bo to była szkoła, która niewątpliwie przodowała i wszystkie absolwentki to mają w pamięci, jakby jako szkoła nowoczesna, na przykład higiena, na przykład ładne wnętrza, na przykład wystrój. Wszystko to skromne, ale równocześnie bardzo przemyślane. Wszyscy pamiętają białe tablice, na których pisało się węglem. Trochę dziwna rzecz, ale one to lubiły. Było coś w tym, kwiaty poustawiane, wnętrza jasne. Zauważają autorzy wstępu historycznego tej szkole, rzecz ciekawa, ciekawą, że prawdopodobnie była to pierwsza w Polsce szkoła, w której zmieniano buty. Uczennicy nie przebywały, nie chodziły cały czas w tym samym obuwiu, tylko miały obuwie szkolne. To też ze względów higienicznych i zdrowotnych. Oczywiście gimnastyka. I teraz przechodzimy do wnętrza jakby programów. Oczywiście bardzo wyraźnie stawiany nacisk na eksperyment, na przedmioty przyrodnicze. Równocześnie te humanistyczne nie zostają w tyle. Te humanistyczne z kolei mocno pod wpływem tej wtedy bardzo mocnej literackiej kultury tamtego czasu. Tak? Czyli łączy się ten XIX-wieczny polski kult słowa, poezji, romantyków, no już wtedy także młodej Polski, bo to też tam się mocno w wyborach nauczycieli zaznaczało, a z drugiej strony naukowość, prawda, matematyczność, przyrodniczość.
No tak, nas się uczy w szkole, prawda, o tej przepaści, która dzieli tam romantyzm od pozytywizmu, prawda? I potem mamy taki obraz epoki, który jeżeli się tej epoce bliżej przyjrzymy, to w ogóle nie widać, że to w jednym życiorysie się jedno i drugie łączy. Nie wiem, Stefan Żeromski, który był zdecydowanie człowiekiem no, lewej strony, tak? Tym, który był dumny z tego, że on nie pozwala się ranom za bliźni, tylko dosypuje błoną, za bliźni błoną podłości, tylko dosypuje soli, żeby one się jednak dobrze i zdrowo wzrosły. Potrafił no, wzruszające wspomnienie o Henryku Sienkiewiczu napisać, doceniając, prawda, rolę autora trylogii. No i tak samo tutaj, w ogóle sama ja szkoły, założymy szkołę, prawda? Myśmy o tym wprost nie powiedzieli, ale tam jest wątek takiego wyboru dobrowolnego celibatu, prawda?
Tak, oczywiście.
One sobie zdawały sprawę, że nie będą w stanie tego dzieła realizować, rodząc dzieci, będąc żonami i tak dalej. Była to jakaś forma no, zakonu, tak? Forma rezygnacji z własnej rodziny, żeby poświęcić się innym, żeby założyć szkołę, tak? W ogóle pomysł, żeby założyć szkołę nowoczesną i tak jak mówiłeś, to jest bardzo, bardzo pozytywistyczne. Natomiast nikt nie miał wątpliwości, w jaki sposób tym dziewczynom meblować umysły, prawda? Czym je napełniać? Jakim rodzajem piękna? Że tutaj no, poezji romantycznej nie da się nad Wisłą pominąć, tak? W kształtowaniu nawet nowoczesnych, ale Polek, tak? Olbrzymia rola katolicyzmu, prawda? Będziemy jeszcze o tym wspominać. Ja bym w ogóle na jedną rzecz zwrócił uwagę. Ponieważ tak się ta nasza historia społeczna potoczyła, że szkoły państw zaborczych były narzędziami znienawidzonymi, znienawidzonej rusyfikacji, germanizacji i tak dalej, dzieci wrzesińskie, prawda, to wszystko, co się z tym, ale no wspomnienia niebieskiego
szkoła
mundurka. Tak jest. W momencie, w którym przyszedł czas na budowanie polskiej szkoły, ona niejako siłą rzeczy była budowana na kontrze do tej szkoły, która była wcześniej, czyli szkoły no, zaborczej właśnie. I była na kontrze nie tylko w sensie polskości, tak, że tamte miała polskość niszczyć, tak w dużym skrócie, a ta miała polskość budować, ale również jeśli chodzi o metody wychowawcze. Tamtą szkołę kojarzono z konserwatyzmem, tę szkołę miano kojarzyć z nowoczesnością. W polskich szkołach oficjalnie nie używało się kar cielesnych. Myśmy wręcz byli z tego dumni, że jako jedni z pierwszych pozbyliśmy się bata ze szkoły. Coś, co na Zachodzie było nie tylko tolerowane, ale no, jak w przypadku prywatnych szkół brytyjskich, wręcz z dumą podkreślane jeszcze zupełnie nie tak dawno, że to świadczy o tym, że jesteśmy dobrą szkołą, że u nas się za przewinienia tam leje trzciną, prawda? W tym sensie, jeżeli ustawiamy jedną rzecz jako postęp, a drugą jako wstecznictwo, jeżeli już przyjmiemy ten może nie do końca doskonały sposób opisu rzeczywistości, to z całą pewnością polska szkoła była daleko bardziej postępowa w stosunku do szkoły zachodniej w tym czasie.
Mówiłem o tych przedmiotach, które pozostały w pamięci absolwentek. Zapomniałem o jednym przedmiocie, który wraca we wszystkich wspomnieniach, mianowicie to była kołatka. W szkole Kowalczyk Główny nie było dzwonka. Lekcje początek i koniec ogłaszano kołatką. I to dosyć zabawne, ale uczennice pamiętają to z ogromną wdzięcznością. Wymieniam, ponieważ to był jeden z elementów takiej przemyślanej. To nie można powiedzieć, że zawsze idealny i że zawsze być może wybierano najlepsze rozwiązanie. Niemniej uderza to, że w minimalnym stopniu rzeczy zostawione były tam przypadkowości i inercji. Bardzo dużo rzeczy przemyślano. To jest jednak czas, w którym dojrzało to pokolenie i tutaj ono niewątpliwie te dwie panny to świetnymi reprezentantkami są tego, które myślą sobie, że jeśli stworzy się dobre warunki, przemyślane, zdrowe, z naukowymi wiadomościami, z widzeniem, jak się dochodzi do uzyskiwania pewnych efektów naukowych, to się wyeliminuje najważniejsze powody jakiegoś zła. Droga do do doskonałości, to jest droga w znacznym stopniu także zorganizowania dobrego środowiska, właściwego środowiska, w którym człowiek dorasta. Wiadomo, że to nie jest wszystko i założycielki tej szkoły wiedziały bardzo dobrze, bo równocześnie były swoistymi kierowniczkami duchowymi tych, no nie mówimy w sensie takim, że były spowiednicami swoich uczennic, bo tam mieliśmy księdza kapelana i o ile nie było jakichś zdecydowanego sprzeciwu albo po prostu decyzji rodziców albo uczennic jakiegoś już starszych na przykład stanowiska, w które jakby prosiło to, żeby ich do spowiedzi nie posyłać, tak? To tak zwyczajnie, regularnie, jak we wszystkich szkołach, spowiednik słuchał spowiedzi uczennic. Niemniej kierowniczki szkoły były po prostu kimś więcej niż tylko organizatorkami tej przestrzeni. Były rzeczywiście potężnymi dla tych dziewcząt autorytetami. W tym wymiarze etycznym, bo każda z nich miała swoje własne przygotowanie pedagogiczne, swoje uczyły pewnych przedmiotów, więc miały swoje, jakby to powiedzieć, autorytet przekaziciela wiedzy. Ale jeszcze ważniejszy był autorytet mistrzyni, wychowawczyni i to nieustannie w tych opowieściach wraca. Jedną z rzeczy, o której też często się tutaj mówi, to jest ten eksperyment rezygnacji z ocen. Panny obie Jadwigi zdecydowały, że w ich szkole nie będzie numerycznych ocen. To my już jesteśmy w epoce, w której znamy i plusy, i minusy tego typu decyzji, więc oczywiście jak o tym mówię, to nie jest coś, co można wypowiedzieć tylko na przydechu jakiegoś zachwytu, bo jak to działa, różnie działa, ale w tym przypadku, w tym stosunkowo niewielkim ośrodku, przy założeniu, że panna Jadwiga Kowalczykówna była w stanie na przykład przy końcu roku skontaktować się ze wszystkimi rodzicami, z każdym z osobna, każdemu przesłać dość obszerne sprawozdanie, bo to też uczennicy o tym opowiadają, o dość obszerne sprawozdanie, w którym charakteryzowała postępy każdej. Mówiła, w czym jest lepiej. Te, które miały najmniej problemów, dostawały najkrótsze liściki. Natomiast te, które miały trochę więcej, dostawały obszerną korespondencję. Wcale nie pełną emocjonalnych wyrzutów, tylko bardzo konkretnych wskazań, co będzie musiało być poprawione i nad czym trzeba będzie bardziej pracować. Jedna z rzeczy, która też robiła na mnie wrażenie, gdy czytałem, a trochę tak z niedowierzaniem, to jest to, że mimo całej jednak skłonności do dużych wymagań, to równocześnie te obie panny przeszły jakąś świetną szkołę bardzo dużej cierpliwości. I rzadko pojawia się we wspomnieniach ślad tego, że na przykład byłyby wprost karane za jakieś swoje niedomagania czy błędy takim nieemocjonalnym jakimś ruchem ze strony wychowawczej. Raczej rejestrowano słabe punkty i próbowano je nadrabiać, a niekiedy w sytuacjach jakichś szczególnych te wychowawczynie były w stanie uruchomić rzeczywiście jakieś pokłady odpowiedzialności uczennic. To znaczy jakby postawić ich w sytuacji, w której to one musiały pewne rzeczy ocenić, rozpoznać i tak dalej. Znamy to z wielu podobnych przypadków tamtego czasu. Taką próbę budowania elity, samokształcenia, samoodpowiedzialności. Można powiedzieć, że trochę to jest szkoła celowana. Gdybyśmy próbowali ją z niej zrobić wzór dla wszystkich, to pewnie absolutnie niemożliwe. To jest trochę taki wzór edukacji, trochę celowany ponad możliwości szerokiej, przeciętnej. To jest...
Czy to była szkoła elitarna, nie oszukujmy się. Szkoła elitarna. Coś podobnego, jak już o tym wspomniałeś, że to jest czas, w którym działa też Janusz Korczak, prawda?
Tak, dokładnie. Jest
który w swoich z kolei zakładach wychowawczych rozwinął ten niesamowity eksperyment samorządności. Dzieci, tak, prawda?
Sądów.
Parlamentu dziecięcego, tak. To w ogóle całej Rzeczpospolitej dziecięcej, której dzieci wybierają swoje władze i próbują się same rządzić. Jemu oczywiście zarzucano pajdokrację, jakieś rewolucyjne tutaj. Wydaje mi się nie do końca sprawiedliwie, to znaczy dla niego było to trochę pewną odmianą metody sokratejskiej. Sokrates, jak wiadomo, nie był tym, który odpowiadał na pytania, tylko tym, który pytania uczniom zadawał i zadając te pytania prowadził ich ku prawdzie. Korczak pozwalając dzieciom organizować te różne instytucje, z kolei właśnie pokazywał konsekwencje działań, które podejmują, próbując samemu się rządzić. Z jednej strony bardzo nowoczesna, tak, a z drugiej strony obecna w naszej europejskiej kulturze pedagogicznej od jej zarania dosłownie. Takie przekonanie, że właśnie raczej powinno się popychać, raczej powinno się ukazywać konsekwencje, prawda, niż tylko tak
po prostu
za uszy i przesuwać z jednego miejsca w drugie. Jak sam powiedziałeś, to jest metoda metoda, która jest możliwa w pełni do zastosowania w jakimś gronie elitarnym, pewnie w wymiarze powszechnym, no potrzebna jest tu, jak to z ustrojem, tak, najlepszy jest mieszany, tak, prawda, państwa, to i podobnie z...
Tutaj widzieliśmy, że strasznie dużo zależało od osobowości założycielek. No, trudno zakładać ich kopiowanie w wymiarze jakimś szerszym. Niemniej ta samorządność, o której wspomniałeś, tutaj również w pewnym momencie odgrywała dużą rolę. Pewne zaangażowanie społeczne, nie tylko takie standardy, których dzisiaj zapominamy, jak to, że uczennice były zwyczajnie wprowadzone w zwykłe działania pozaszkolne pracy społecznej. Chodziły do szpitali, chodziły do przytułków, zajmowały się jakimiś pracami. To było jakby w zwykłym życiu szkolnym, tak, obecne. Nikt tego nie traktował jako taki, można powiedzieć, luksus dla tych, którym się to akurat spodoba. Równocześnie duża wrażliwość. Jest we wspomnieniach taka ciekawa historia, w której jedna z uczennic opowiada, że po wizycie w szpitalu akurat wojskowym, gdy była tam z panną Kowalczykówną razem, wracając powiedziała jej: tak się wstydziłam, no to są jeszcze też inne nastroje, inne stawienie, tak się wstydziłam, że nigdy tam już nie wrócę. Wyobraź sobie, panna Jadwiga Czarna powiedziała: dobrze, w takim razie nigdy już tam nie pójdziesz, ale po latach ta dziewczyna poszła na studia medyczne, została dyplomowaną pielęgniarką i tak dalej, i tak dalej. Panna Jadwiga, dowiedziawszy się o tym, mówi: tak, wiedziałam, że tak z tobą będzie, bo wiedziałam, że wstydziłaś się być tam osobą z zewnątrz. To jest ciekawe, duża wrażliwość na to, co mówi do ciebie uczeń i rozumienie jego samego, jego osobowości, przewidywanie, co jest naprawdę powodem takiej czy innej reakcji, czasami nie do końca uświadamianej przez tego, który to opowiada. No, niektóre rzeczy idealizowane, ale jak to w życiu, jedno z drugim się przenika. Wracamy do rozmowy o Jadwidze Kowalczykówny i Jadwidze Jawrukównej w Szkole na Wiejskiej w Warszawie. Jest taki wątek, który ciągle we wspomnieniach absolwentek wraca. Mianowicie bardzo szczególna pozycja religijności i wprost chrześcijaństwa i katolicyzmu wprost wewnątrz życia szkolnego. Taki paradoks. Siostra Zofia Landy, która była jedną z uczennic, wspomina, że z jednej strony ta szkoła strasznie przyciągała, zwłaszcza, nie wyłącznie, ale zwłaszcza dzieci z rodzin albo niereligijnych, albo wręcz o takim nastawieniu raczej antyklerykalnym. Takie rodziny, które chciały mieć pewność, że posyłają do szkoły, w której nie będą, jakbyśmy powiedzieli brutalnie, tak wtedy nikt nie mówił, ale byśmy dzisiejszym powiedzieli, tym, którym nie rządzą czarni, tak? To znaczy, w którym nie kościół, nie kler i tak dalej gra pierwsze skrzypce. I powiedzieć, wiele osób podobno, tak, trafiało do tej szkoły z tego powodu. Jeśli tak, jeśli o tym słyszymy, to zaraz rysuje się nam w głowie obraz szkoły, która w ogóle zbudowała swoją tożsamość na jakimś jakby etyce świeckiej, odejściu, tak, jakimś dystansie wobec kościoła, znajdowaniu sobie jakiejś drogi laickiej przez dzieje i kulturę. To jest oczywiście zupełnie nieprawdziwe, bo z drugiej strony mamy tam niekwestionowaną pozycję takiego katechety, jakim był ksiądz Jan Mauersberger, a pojawiają się oczywiście inni, ale Mauersbergera najbardziej zapamiętano. To nie wszystko, to znowu nie jest tak, że mamy katechezę jako okienko jakiegoś innego świata pośród zupełnie innego światopoglądu w całej szkoły. Znowu nie. Było dla wszystkich oczywiste, że założycielki tej szkoły, wszystko co czyniły z przeświadczeniem, że wykonują to zadanie, które im nakazuje ich chrześcijaństwo. Znowu, nie ogólnie pojęte chrześcijaństwo, tylko takie chrześcijaństwo, które na przykład poleciło im gdzieś wewnątrz szkoły bardzo wcześnie umieścić również oratorium, tak? Miejsce na modlitwę uczennic. Chrześcijaństwo kościoła katolickiego. Jakiś, można powiedzieć, znowu, jakiś mieszany porządek, z którym rzadko mamy do czynienia, prawda? Taki, można powiedzieć, że jest to tak, jak w ogóle był to eksperyment, to w tym zakresie bardzo efektownym, ciekawym, pociągającym, po części przekonującym, tak? Jest to również jakiś eksperyment. Jak patrzę na to, co się tam działo, wydaje mi się, że to jest ze wszystkimi plusami i minusami ten eksperyment tego katolicyzmu, trochę modernistycznego, trochę takiego, które potem gdzieś tam w dalszych dziejach, to jest w naszej historii katolickiej, to będzie bardziej Tygodnik Powszechny, bardziej Kluby Inteligencji Katolickiej. Ten typ jakby to będzie ze wszystkimi jego plusami, minusami. My mówimy dzisiaj o plusach, to głównie z takimi różnymi niezwykłymi historiami, jak na przykład to, że gdy uczennice okazało się, że nie są wytrwałe na porannej modlitwie przed lekcjami i że jakby ta modlitwa przebiega w różnych kuksańcach i różnych tam uciekaniu myśli, to założycielka postanowiła, że ta klasa, w której był ten kłopot, nie będzie przez jakiś czas przynajmniej miała zwykłej porannej modlitwy, tylko w tym czasie będą im odczytywane krótkie myśli z Ewangelii albo z jakichś różnych poważnych torów. To mówiąc, powiedzieć, że akurat ta praktyka nie wydała mi się mocno przekonująca, zastąpienie modlitwy taką jakby elementem lektury. Niemniej jest to coś, co też pokazuje
elastyczność. Tak. Bo podejrzewam, że już na przykład zmianę formuły modlitwy, skrócenie na przykład, to już, odkrycie ten, to już byś przywitał z większą, z większym zrozumieniem, tak, prawda? Tak. Że właśnie może problem jest czas, pora i długość, a nie sam fakt modlitwy. W ogóle przygody katolicyzmu z edukacją też nie jest jednoznaczna i prosta historia, zwłaszcza przygody katolicyzmu w epoce nowożytnej z edukacją, no bo wcześniej to wiemy, średniowiecze, uniwersytet, szkoły parafialne, no to wszystko...
Idzie dobrze.
To były instytucje kościelne po prostu, tak, do tego stopnia, że studenci uniwersytetów przyjmowali niższe święcenia kapłańskie po prostu po to, żeby już całkowicie wejść w togi profesorów, które przecież są kopiami strojów ducha i tak dalej, prawda? W epoce nowożytnej tutaj te rogi się rozjeżdżają, tak? Ale mamy katolickich pionierów edukacji, prawda, powszechnej, tak? Tych do tej pory wykluczonych, tych ludzi z marginesu. Mamy Jana Chrzciciela de la Salle, prawda?
Bracia szkolni.
Tak jest. Mamy Jana Bosko. No i tu można wielu wymieniać. I wbrew takiemu, temu, co by się nam łączy, co się czasami łączy, tak? W takim potocznym wyobrażeniu z katolicyzmem, że to byłaby jakaś edukacja konserwatywna, prawda? Taki stereotyp, zwłaszcza w kulturze anglosaskiej, amerykańskiej, obecny zakonnicy, nauczycielki, którego z jakąś tam trzciną też, prawda? Która nam wbija do głowy, jaka tam jest stolica w Paragwaju, czy ten człowiek wychodzi przemaglowany, ale z wiedzą, wyposażony w wiedzę, którą mu wbito do głowy i te. Otóż tu jak się przyjrzymy właśnie tym postaciom, to nie do końca, tak? Oni wręcz są dumni z tego, że na przykład usuwają kary cielesne ze szkół i wzywają rodziców też do tego, żeby stosować je z umiarem. No Jan Bosko jest w ogóle dumny z tego, że on przez całe swoje życie w ogóle nie musiał karać nawet, co dopiero fizycznie, ale w żaden inny sposób żadnego ucznia. W tym sensie są, używając tego słowa, którego używam świadomie z pewną ostrożnością, świadom trudności, jakie się z tym wiążą, no jest to postępowe, tak? Coś, co byśmy określili mianem edukacji, jednak z dużym rysem postępowym, który posuwa wiedzę o psychologii dziecka jednak do przodu w stosunku do tego, co wiedziano wcześniej. Więc w tym sensie, jakby to powiedzieć, przygody szkoły na wiejskiej, tak? I ten rys szkoły, ta cecha szkoły na wiejskiej nie jest czymś, co w historii katolickiej edukacji jest
czymś
zupełnie nowym, nieznanym.
Autorskim wyłącznie.
Tak, pomysłem. Tak. Natomiast oczywiście, niewątpliwie, tutaj też były te inspiracje niekoniecznie ściśle katolickie. No, Edward Abramowski, z którego kręgu one się wywodziły, który przebył tę drogę z jednej strony od socjalizmu, tak, do takiego specyficznej filozofii, tak, niektórzy by powiedzieli, że anarchizm od określenia anarchista zdecydowanie odżegnywał, zwłaszcza, że w tamtych czasach ono się wiązało z terrorem i kojarzyło z terrorem i z przemocą. Anarchosyndykalista, prawda, kooperacjonista. Tak. Niewątpliwie człowiek, który chciałby zniesienia państwa czy ograniczenia jego roli i zastąpienia go dobrowolnymi kooperatywami, prawda? Czy to producentów, czy to ludzi, którzy jakiegoś bardzo lokalnego samorządu. Człowiek, który nie miał z instytucjonalnym kościołem katolickim specjalnie wiele wspólnego, nawet byśmy go określili mianem antyklerykała czy wroga instytucjonalnej religii, ale który równocześnie chrześcijaństwo, Jezusa Chrystusa, te inspiracje moralne traktował jako naczelny, tą najwyższą formę ideału moralnego, do której dążą. No, oczywiście z tego wyciągał głównie wątki rewolucyjne, obrony słabszych, walki z uprzywilejowanymi i tak dalej. No, pozostawanie w jego kręgu też pewnie zostawiło trwały ślad. Obu paniach, pannach, tak, później próbowały to wprowadzać u siebie, prawda?
Jedna z rzeczy, która zwróciła moją uwagę we wspomnieniach już cytowanej tutaj siostry Zofii Landy, potem franciszkanki w Laskach i jak wiemy jednej z popularyzatorek świętego Tomasza z Akwinu, tak, za księdzem Korniłowiczem. Otóż ona z tą swoją wrażliwością późniejszą przypomina sobie, że ta religijność, sposób patrzenia na wiarę u panien Jadwig była jednocześnie bardzo żarliwa, mocno emocjonalna, dość taka literacko, też poetycka, jeśli chodzi o ściśle biorąc odniesienia do wiary. Natomiast dość nieskompletowana, byśmy powiedzieli, jeśli chodzi o doktrynę i takie używanie rozumu w sprawach dokładnie samej wiary, tajemnic wiary. To jest zresztą to jest taka słabość w ogóle wielu środowisk katolickich tamtego czasu, co z kolei, jak już wspominaliśmy, obie panny bardzo nadrabiały na poziomie etycznym, gdzie z kolei chrześcijaństwo było do tej etyki jako rzeczy przemawiającej do wszystkich, bo to żyjemy jeszcze w świecie, mówimy tutaj o czasach, w których nawet najbardziej właśnie, jak tutaj mówiłeś, anarchosyndykaliści i socjaliści i tak dalej, są przekonani, że akurat etyka Ewangelii, etyka chrześcijaństwa, nawet po prostu ta etyka, którą Kościół głosi, to jest coś najlepszego, co można by było w dziejach ludzkich, moralnych odnaleźć. Jeśli mają coś do Kościoła, to głównie mają, to dotyczy to wpływów politycznych, dotyczy to zaangażowania w sprawy doczesności jako organizacji Kościoła. Spór nie idzie za bardzo o etyczne wymiary chrześcijaństwa. I w tym punkcie ta szkoła ma bardzo, bardzo wyostrzony zmysł. Także nawet jeśli wprost te odniesienia do Ewangelii nie występują, no to mamy to zresztą charakterystyczne właściwie opowiedzenie różnych imperatywów, tak, ewangelicznych w języku etycznym. Tak. Jest piękny moment, w którym jedna z uczennic tej szkoły, jedna z tego wczesnego jakby również etapu tej szkoły, córka jednej właśnie z również działaczek postępowych, mianowicie Izy Moszczeńskiej, jedna z tych, które trafiły do szkoły, bo właśnie to szkoła postępowa i tak dalej, wypisuje na tablicy przed lekcją, tak z własnej inicjatywy, wspaniałe, że to wychodzi z takiego młodego dziewczęcia, wypisuje na tablicy zdanie: uważajcie, gdy stąpacie po ziemi, żeby nie przydeptać ludziom skrzydeł. W tym momencie wchodzi panna Kowalczykówna, patrzy na tablicę i dopisuje, ale skrzydła należy nosić wysoko. Takie dialogi na tym poziomie między uczennicą i jej wychowawczynią. Przypomnieliśmy te atmosfery i czasy. Dopełnia się nasz obraz pokolenia niepodległości. Cały czas przy nim jesteśmy, także w konwersatorium. Chyba teraz przyszedł czas, że obaj z Michałem dziękujemy Państwu za uwagę. Jak zwykle zapraszam w niedzielę następną do konwersatorium o godzinie 13:00, a na razie ode mnie do usłyszenia. Paweł Milcarek
i Michał Barcikowski. Dobrej niedzieli.
Audycja powstaje we współpracy z kwartalnikiem Christianitas.